Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Kto ma największe szanse na budowę dla Polski okrętów podwodnych? Na Pomorzu powstanie norweska fabryka zbrojeniowa. Co zyskamy oprócz miejsc pracy? Zbiornikowce zombie na Bałtyku. Jakie stwarzają zagrożenie i jak się przed tym bronić? I czy wadliwe pale spowolnią budowę terminala FSRU w Gdańsku? Jak to wróży dalszej realizacji inwestycji? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście. Dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim i profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zaczynamy od okrętów podwodnych. Dziś rząd ma podjąć decyzję ostatecznie, kto wybuduje naszej marynarce wojennej okręty podwodne. Wczoraj minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że program jest już finalizowany. Wpłynęło 6 projektów, w które jest zaangażowanych 7 krajów. W grze są propozycje, przypomnę, bo dosyć sporo mówimy w tej audycji o tym, więc propozycje Szwecji, Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Korei Południowej. Rząd Wielkiej Brytanii wsparł szwedzką ofertę przygotowaną dla Polski w ramach programu Orka. No i chciałam podpytać panów, która z tych propozycji panów zdaniem jest najlepsza, a która ma największe szanse, by wygrać, bo to wcale nie jest takie oczywiste.
Nie jest oczywiste. Wygra
profesor Marek Grzybowski.
Wygra oferta, którą wybierze rząd, a decyzja będzie polityczna, oczywiście uzasadniona
sojuszami,
działaniami operacyjnymi, to czego oczekuje marynarka. Jeśli chodzi o producentów i kraje, które tutaj zaproponowały okręty podwodne, to trzeba jasno to powiedzieć, że jedynym krajem, który prowadził na poważnie wojnę podwodną i ma pojęcie o okrętach, o wykorzystaniu okrętów podwodnych w celach strategicznych, operacyjnych, taktycznych, są Niemcy. Pozostałe kraje produkują okręty podwodne. To okręty podwodne praktycznie nie były nigdy użyte w żadnej wojnie, a uczestniczyły oczywiście w operacjach różnego rodzaju, w ćwiczeniach. Tutaj można dodać, że polscy marynarze, polscy podwodniacy aktywnie uczestniczyli w wojnie podwodnej, bo polskie okręty podwodne brały aktywny udział w II wojnie światowej, ale już ta ciągłość wiedzy się skończyła. I pamiętajmy o tym, że jeśli coś kupujemy, to kupujemy produkt, ale nie kupujemy wiedzy, a wiedzę nabywa się przez lata. I trzeba powiedzieć to wyraźnie i jasno, że operacje podwodne na dużą skalę prowadziły marynarki wojenne Niemiec, a właściwie Rzeszy, Stanów Zjednoczonych i Japonii. I to były operacje na skalę światową i oceaniczną. Pozostałe marynarki wojenne i pozostali producenci wyprodukowali okręty podwodne, ale te okręty podwodne praktycznie nigdy nie były operacyjnie wykorzystane na taką skalę, jak to było w czasie II wojny światowej.
Maciej Goniszewski, co pan
to
na to?
Ja mam konkretny swój ranking w takim razie. Trzeba wziąć pod uwagę kryteria, które są przy tym przetargu. To jest nie tylko kwestia tego jakości tego okrętu, tego co on będzie potrafił, bo tak naprawdę te zaproponowane jednostki, one tam się różnią jakimiś szczegółami, ale to wszystko jest mniej więcej technologicznie na podobnym stopniu zaawansowania. Ważniejsze według mnie będą te kryteria pozostałe. Pierwsze, według mnie chyba najważniejsze, to jest przełożenie tej technologii na polski przemysł. Żebyśmy know-how ściągnęli.
Transfer wiedzy.
Transfer wiedzy.
Żebyśmy, i technologii.
I technologii, żebyśmy potrafili, żebyśmy chociaż częściowo budowali u siebie. I tutaj w związku z tym mam jednego faworyta, o którym zaraz powiem. Druga rzecz to jest specyfika Bałtyku, czyli muszą być to okręty możliwie jak najcichsze, ponieważ jest to mały akwen i te okręty
i
tak naprawdę
dosyć,
będą musiały się ukrywać głównie i skutecznie, więc muszą być ciche i muszą długo wytrzymywać pod wodą. I tutaj kolejny faworyt w tym kryterium. No i oczywiście no, koszty też pewnie będą brane pod uwagę. To jest kolejne kryterium, które należy też rozważać. Według mnie, jeżeli byśmy rozpatrywali, znaczy generalnie uważam, że chyba największe szanse ma ta firma, która będzie proponowała największy transfer technologii, i to jest Naval Group francuski i Scorpion Involved, ich jednostka.
Wczoraj minister Kosiniak-Kamysz spotkał się z panią minister obrony Francji. Też się zastanawiałam, czy to może mieć jakieś znaczenie i związek z programem Orka.
No i trzeba pamiętać, że Francuzi mają broń atomową na okrętach podwodnych. To jest mocarstwo atomowe, które nie ma żadnej bomby na swoim terytorium, żeby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy zbombardować tego silosu. Wszystko mają na oceanach, z daleka od kraju. W związku z tym naprawdę ich jednostki są zaawansowane technologicznie. Tu się też mówi o jednostce, z której można byłoby wystrzeliwać pociski pionowo. Więc no, jest to na pewno dobra jednostka. Drugi pod względem w moim rankingu byłby ThyssenKrupp niemiecki i ich jednostka, z uwagi na bardzo duże ich znaczenie, tak jak pan profesor powiedział, doświadczenie, ale też znaczenie w NATO, bo to też będzie brane pod uwagę, to jest czynnik, o którym zapomniałem wcześniej powiedzieć, czyli ta harmonizacja z NATO, i w związku z tym według mnie to jest na drugim miejscu w moim rankingu prywatnym oczywiście. I na trzecim miejscu jest Saab szwedzki. No z jednego powodu: oni produkują okręty podwodne na Bałtyk. Więc oni wiedzą, jak to zrobić.
Znają specyfikę.
Ale produkowali też dla Australii, więc produkują też na wodooceanicznym.
No i dodatkowo tutaj mamy do czynienia, tak jak pan profesor powiedział, z tym aspektem politycznym. Tutaj dwa kraje są zaangażowane, bo jest zaangażowane zarówno Szwecja, jak i Wielka Brytania. Pozostałe według mnie mają mniejsze szanse, ale mogę się oczywiście mylić.
Natomiast ja bym jeszcze spojrzał na sprawę okrętów podwodnych z punktu widzenia operacyjnego. Ponieważ musimy pamiętać, że te okręty będą ciągle modernizowane, ponieważ wymagania technologiczne są takie, że technologia się tak szybko zmienia, a długość produkcji tych okrętów jest taka, że trzeba będzie ciągle te technologie poprawiać. I okręty muszą mieć bazy blisko polskich baz. Czyli to muszą być okolice albo Szwecji, albo Niemiec, czyli Kilonii, bo na pewno okręty będą ciągle modernizowane lub w przypadku jakiejś awarii naprawiane i muszą mieć blisko do bazy. Jeśli chodzi o Francję, będzie to daleko do stoczni remontowej.
Nie wspominając o Koreańczykach.
Już nie wspominając o stoczni koreańskiej. Nie wszystko da się często dowieźć, bo sprzęt jest na tych okrętach tak specjalistyczny. No ja byłem kilka razy na okrętach podwodnych i nawet te najprostsze okręty, które mieliśmy, radzieckie okręty, wymagały specjalistycznej wiedzy, specjalistycznego wyposażenia. My tego w stoczniach nie będziemy mieli, jeśli chodzi o wszystkie urządzenie i całe wyposażenie okrętu. Na pewno będzie część, i tutaj transfer technologii pomoże w obsłudze tych okrętów, bo stocznia wojenna na Oksywiu będzie musiała być przygotowana do obsługi serwisowej tych okrętów. Natomiast na pewno muszą być te okręty blisko takich baz i stoczni, które mogą szybko te okręty naprawić.
A co z propozycjami pomostowymi, czyli no, troszkę czasu upłynie, zanim ten nowy okręt u nas się pojawi, bo trzeba go zbudować, niezależnie od tego, z kim podpiszemy umowę. No, a trzeba podtrzymywać kompetencje załogi.
Tutaj mamy kolejne kryterium, o którym też nie wspomniałem, czyli czas. I tutaj chyba trochę słabym w tym zakresie jest SAP. Z tego, co się orientuję, to oni mają problem w tej chwili z produkcją dla siebie.
No właśnie.
A co dopiero dla nas. I tu musielibyśmy pewnie poczekać może nawet
z
10 lat.
Za 10 to podobno ten ich ma być gotowy.
Nie, ale tu nie można czekać, bo to jest tak samo jak z pilotami czy obsługą statków. Marynarze, jak przychodzą, którzy obsługują statki cywilne i handlowe, i te, które zajmują się rybołówstwem, przychodzą, otrzymują nowe oprogramowanie, nowe szkolenia są, cały czas na symulatorach wprowadzane są nowe programy i nowe programy szkoleniowe, i tak samo będzie na okrętach. Zanim załoga wejdzie na okręt podwodny, ona nie może być, mówiąc w cudzysłowie, świeżynką. Oni muszą być już uczestniczyć w załogach i pracować w załogach, które są na okrętach eksploatowanych, które i tak dzisiaj nie są tymi okrętami, które będą okrętami za 5 lat na przykład. Musimy załogi szkolić, i tutaj Akademia Marynarki Wojennej uważam, że ma dobrą pozycję i dobre przygotowanie, żeby nie stracić ciągłości szkolenia załóg, i to podkreślam, nie tylko na poziomie technicznym, ale na poziomie także operacyjnym, czyli muszą się uczyć dowódcy taktyki i współpracy, współdziałania okrętów podwodnych, a wyżsi dowódcy muszą uczyć się wykorzystania strategicznego tych okrętów podwodnych, ponieważ jak tutaj kolega powiedział, przecież te okręty podwodne będą miały konkretne uzbrojenie, które musi być wykorzystywane. To są okręty podwodne, to są okręty właściwie operacyjne, wykorzystywane do ataku, a nie do obrony. Więc muszą być dowódcy szkoleni w wykorzystaniu tych okrętów w operacjach flot.
Znaczy, na pewno jest potrzebna jednostka, która zostanie kupiona na już i która zastąpi Orła, który się już niespecjalnie nadaje do jakichś operacji wojskowych.
No właśnie, do czegokolwiek. Także, a potrzebujemy szkolenia tutaj, tak jak pan profesor powiedział. Inwestycja ma być zawarta, umowa ma być zawarta w formie takiej umowy międzyrządowej. To daje nam jakieś zabezpieczenia, że na pewno dojdzie do realizacji tej umowy, że gdy firma, która ma budować okręt, się, nie wiem, zbankrutuje, to rząd kraju, z którym my podpiszemy umowę, zrobi wszystko, żeby jednak ten okręt został przez kogoś wybudowany. Jak to wygląda?
Tutaj będziemy mieli do czynienia z bardzo dużymi, że tak powiem, graczami na rynku. I ponieważ te firmy, które stają do tego konkursu, bardzo często są po prostu zależne od swoich państw. Tak jak u nas, zbrojeniówka jest zależna od państwa, no bo głównym zamawiającym jest państwo. I jeżeli się zdecydujemy tutaj na tych, których wymienialiśmy, na Niemców, na Francuzów, może na Szwedów. Włosi też mają przecież bardzo dużą marynarkę i też stanęli do tego przetargu. To jest gwarancja, że te firmy przez to, z jakiego kraju pochodzą, nie zbankrutują. I tak naprawdę wprowadzamy to faktycznie na wyższy poziom relacji międzypaństwowych, a nie tylko zwykła gra biznesowa, gdzie faktycznie mogłoby dojść do bankructwa.
A ja tylko dodam, że tak z dziennikarskiej obserwacji, jeśli chodzi o informacje, jakie do nas tutaj docierają a propos tych wszystkich możliwości, wszystkich propozycji, no to rzeczywiście ciężką robotę zrobił marketing Korei Południowej, bo co chwilę przysyłają bardzo konkretne informacje, i powiem szczerze, że jak się naczytałam, to stwierdziłam, że Koreańczycy mają tak wspaniałą propozycję, że nic tylko brać, i tutaj to, że są tak daleko od nas, też nie
tutaj
powinno
mają
mieć
partnera hiszpańskiego, więc można spodziewać
Współpracują z Politechniką Gdańską, więc tutaj dla Pomorza
tak,
jest, prawda?
O właśnie, bardzo ważny aspekt, o którym nie mówiliśmy do tej pory. Taka inwestycja będzie bardzo istotna dla uczelni, dlatego żeby tutaj ta technologia mogła też być badana na uczelniach i rozwijana. Więc to jest też bardzo istotny aspekt naukowy.
Podkreślałbym znowu, nie tylko uczelnie. Bardziej potrzebni będą technicy. Technicy, poziom nawet serwisowanie, nie wymiana urządzeń, tylko serwisowanie wymaga najwyższej wiedzy technologicznej i tutaj uważam, że współpraca powinna być nie tylko z Politechniką, ale także z Konradiną i innymi szkołami, jak na przykład popularnie zwanym, znanym w Gdyni chłodniczakiem, czy technikum, byłym technikum mechanicznym zespołem szkół zawodowych, bo potrzebne są na obsłudze okrętów, na poserwisowanie okrętów potrzebni są technicy różnych specjalności. To jest naprawdę okręt podwodny czy okręt nawodny, to jest wielka maszynownia, która potrzebuje różnych specjalistów i musimy zwrócić uwagę nie tylko na uczelnie, ale także na szkoły zawodowe i trzeba by, jeśli będą podpisywane kontrakty, nie tylko na okręty podwodne, ale także na nawodne, to trzeba także wziąć pod uwagę szkoły zawodowe i to jest, uważam, atrakcyjny zawód. Zarówno służba na okręcie, jak i obsługa tego okrętu techniczna. Tego nie zdobywa się w ciągu tygodnia ani dwóch tygodni. Tutaj potrzebne są klasy patronackie i uważam, że jeśli podpiszemy kontrakt na okręty, powinny też od razu być uruchamiane klasy patronackie.
No a jaki okręt zostanie wybrany, dowiemy się w tym tygodniu, najpewniej w święto marynarki, więc pewnie do tematu będziemy jeszcze nie jeden raz wracali. Profesor Marek Grzybowski, dr Maciej Goniszewski, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
A w studiu przypomnę goście, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie w Gdańskim. I wracamy do dyskusji. Na Pomorzu powstanie norweska fabryka zbrojeniowa na terenie powiatów słupskiego, wejherowskiego i miasta Rumi. Grupa Kongsberg Defense and Aerospace chce wybudować fabrykę wieżyczek średniego kalibru i bezzałogowych morskich pojazdów. Szacowany koszt inwestycji, która miałaby się rozpocząć w 2026 roku i uzyskać pozwolenia i koncesje na działanie do 2028 roku, to około 200-250 milionów złotych. To miałoby się dziać w ramach Kaszubi, Zielonego Okręgu Przemysłowego. I chciałam panów podpytać, co zyskamy oprócz miejsc pracy? Na ile to i czy się przyczyni do rozwoju przemysłu, energetyki, infrastruktury krytycznej w tych rejonach, sprawi, że one nagle rozkwitną niesamowicie i ściągną kolejnych inwestorów?
No na pewno, jeśli powstanie fabryka o wysokich technologiach, to jest to dla nas wartość dodana. Ale pamiętajmy o tym, że fabryka powstanie też dlatego, że firma w Norwegii są problemy z siłą roboczą, jest bardzo droga, więc jeśli zbudowana zostanie fabryka w Polsce, będzie tańsza siła robocza. Będzie trochę droższy prąd, bo prąd jest tańszy w Norwegii niż w Polsce. Gdyby zbudowano fabrykę w Norwegii, firma nie miałaby takich ulg, jak będzie miała w Polsce. I kalkulacja jest biznesowa. Jeśli policzymy sobie zwrot...
To dla Norwegów, a dla nas?
Dla nas my też mamy problemy z siłą roboczą. Jeśli powstanie fabryka norweska z wyższymi płacami, to wydrenują dobrych pracowników z innych zakładów. Pamiętajmy, że tutaj w tych okolicach zaczyna się wiele dziać. No, już z całego regionu, bo tutaj mówimy o okolicach Słupska, ale z całego regionu ściągają stocznie i inne zakłady przemysłowe do Trójmiasta pracowników, a jeszcze obok powstaje Choczewo, które będzie potrzebowało bardzo dużo pracowników o coraz wyższej specjalizacji i specjalności. Ale dobrze, że przyjdzie fabryka, która i inwestor, który wprowadza na nasz rynek no faktycznie najwyższej klasy technologie.
No transfer wiedzy też ma się przy tym odbywać. Mm-hmm. Maciej Gruszewski.
No właśnie wiedza to jest jeden aspekt, na którym na pewno skorzystamy. Tutaj będą potrzebni specjaliści od mechatroniki i można się spodziewać, że oni będą kształceni i w pomorskich szkołach i na pomorskich uczelniach, w zależności od tego, jaki tam stopień będzie potrzebny zaawansowania wiedzy i kompetencji też zarządczych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to całe powiązanie takie z naszym przemysłem, naszymi firmami. To, że powstaje jedna firma, ona będzie potrzebowała najróżniejszego rodzaju dostaw materiałów, surowców i tak dalej. I można się spodziewać podzespołów, możliwe, że też. I można się spodziewać, że to jest szansa dla naszych przedsiębiorstw, żeby one też się rozwinęły.
Czyli walczymy o local content.
Tak. Kolejna rzecz. Musimy pamiętać, że to jest tak naprawdę pierwsza część projektu Zielone Kaszuby. Pierwsza inwestycja, można powiedzieć w ten sposób, w tym projekcie, która przewiduje generalnie taki rozwój w najróżniejszych nowych zakresach gospodarki, których do tej pory na Pomorzu nie było. Tutaj, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, to jego na Pomorzu faktycznie nie było. Jest to zupełnie nowa, znaczy poza oczywiście morskim, o którym mówiliśmy tutaj, ale jeżeli chodzi o ten lądowy, no to nie za bardzo. To jest jak gdyby nowy krok, nowy obszar, w którym będziemy się rozwijać. Już nie tylko turystyka, nie tylko gospodarka morska, ale też ta zbrojeniówka w dużym zakresie. Na dodatek nie mówimy tutaj o samym Trójmieście. Mówimy tutaj o Słupsku i mówimy tutaj
Wejherowie, Rumia, ale tak też pod Gdańskiem tereny
To są faktycznie blisko tereny, ta druga lokalizacja blisko Trójmiasta, ale jednak w obszarze, który do tej pory raczej był postrzegalny jako sypialnia Trójmiasta, a nie miejsce, gdzie się inwestuje w duże przedsięwzięcia takie przemysłowe. Więc to też na pewno pozytywne zjawisko. No i ostatni obszar, o którym też nie wolno zapominać, to jest obszar infrastrukturalny, czyli zarówno w obszarze energetycznym, jak i na przykład w obszarze drogowym i kolejowym można się spodziewać tutaj dodatkowych inwestycji, które zapewnią kontakt, że tak powiem, ze światem zewnętrznym takiej inwestycji. Więc ja postrzegam to jako bardzo pozytywne zjawisko, które sprawia, że gospodarka Pomorza staje się bardziej zróżnicowana, że nie ograniczamy się do naszych tych tradycyjnych obszarów gospodarczych, które jeżeli mamy mało w koszyku, jest duże ryzyko, że nastąpi jakiś kryzys. Tutaj się otwieramy na dosyć nowy obszar, jeżeli chodzi o nasz obszar geograficzny. I to też wpłynie na znaczenie militarne naszego regionu, co sprawi, że będziemy trochę bezpieczniejsi, ponieważ można się spodziewać, że też zabezpieczenie takie wojskowe regionu będzie silniejsze. Ono jest już silne, ale będzie jeszcze dodatkowo wzmocnione z uwagi na strategiczny obiekt, który tutej nowy jakiś się pojawi.
No właśnie, ale
ja jeszcze
mamy sporo takich do obrony.
Jak się patrzę na kolegę, a jest w Wydziału Zarządzania. Mm-hmm. Oni nie tylko nowe technologie wnoszą, ale ważne, że wchodzi firma norweska. Norwegowie świetnie pracują w klastrach. Oni umieją kooperować, żeby tą kooperację przełożyć na tworzenie nowych technologii. I ja uważam, że wniosą też wiedzę związaną z zarządzaniem, z organizacją produkcji i tworzenia nowych technologii. Pamiętajmy, że w Słupsku jest uczelnia, kolejna uczelnia. Może to nie będzie miało takiego wpływu na Politechnikę Gdańską. Politechnika Gdańska już współpracuje tutaj z Kongsbergiem, natomiast na pewno Politechnika Koszalińska też, jej potencjał będzie mógł wykorzystany i okolice. Więc patrzymy się na Słupsk w stronę zachodu i wschodu i tutaj powstanie całkiem dobry punkt inicjujący działania w obszarze nie tylko nowych technologii i techniki, ale także w obszarze zarządzania i finansów, bo oni nam pokażą, jak robić projekty, żeby te projekty przynosiły odpowiednią stopę odpowiedni poziom zwrotu. Tak? Z kapitału włożonego w taką inwestycję, bo to duża będzie inwestycja.
A myślą państwo, że no, tyle inwestycji się szykuje w tej chwili w naszym regionie, że będzie ta walka o pracownika dosyć silna, to i pracownik zyska podwyżkami pensji na przykład.
Tak, ale jest też sprawa taka, że jak będzie budowana nowa fabryka, to też zwiększa się automatyzacja, robotyzacja. Potrzebny będzie nie tylko nowy pracownik, ale mniej pracowników, ale o innych, wyższych kwalifikacjach.
Generalnie problem z pracownikiem nie będzie wynikał z tego, że powstanie kolejna inwestycja. On jest już zapowiedziany, obliczony, wynika z demografii. I tutaj absolutnie tego nie unikniemy. Generalnie potrzebna nam jest rozsądna polityka migracyjna, która sprawi, że nasza gospodarka zostanie zasilona odpowiednio wykwalifikowanymi i możliwymi do asymilacji migrantami.
Ale też myślę, wejdę w słowo, nie mamy takiej, w ogóle nie mamy żadnej polityki migracyjnej wewnętrznej, bo naprawdę kiedy obserwujemy, co się u nas dzieje, nie widzę żadnych zachęt dla mieszkańców południa kraju, czy górników kopalni, które będą zamykane, żeby ich tutaj ściągnąć, przekwalifikować. Raczej oni się wszystkiego boją, ja im się nie dziwię, bo nie ma na stole poważnej propozycji, która by pokazała, w jaki sposób ich życie się zmieni, na co mogą liczyć, że nie zostaną tutaj bez dachu nad głową, że będą mieli gdzie się przekwalifikować, że ich dzieci będą mogły chodzić do takich, a takich szkół. U nas tego nie ma.
Ale na Górnym Śląsku i Dolnym Śląsku brakuje też ludzi, bo tam też przemysł się rozwija, tam inwestują przedsiębiorstwa, dynamicznie się rozwijają, brakuje ludzi. Raczej to, co mówił kolega. My musimy pomyśleć o tym, jak albo mocno
albo
automatyzować,
uzupełniać albo, jedno i drugie, albo, i trzecie.
Albo uruchomić politykę zatrudniania ludzi z wykształceniem, może ściągania Polaków z powrotem.
Znaczy, na pewno musimy się do tego, że tak nastawić, przygotować, że będzie następowała no, taka aglomeryzacja. Czyli ludzie nawet z samego Pomorza, z tych mniejszych miejscowości będą się przenosili czy do Trójmiasta i tutaj całej tej aglomeracji, czy do Słupska, Ustki, jak gdyby tego naszego zachodniego, takiego zachodniej strony województwa pomorskiego, gdzie będzie więcej miejsc pracy.
Chyba,
gdzie
że będą... się bardzo szybka kolej w końcu pojawi.
Tak, może się pojawi szybka kolej. Trzeba też zapewnić tym ludziom w miarę tanie i dostępne mieszkania, no bo w Gdańsku się buduje dużo, ale to jest bardzo często budownictwo pod wynajem dla osób, które tu przyjeżdżają na 2 miesiące, są po prostu za drogie dla takich pracowników, którzy chcieliby tu przyjechać po to, żeby no, rozpocząć życie i pracować i żyć. Więc no, trzeba pomyśleć na przykład społeczne inicjatywy mieszkaniowe, żeby bardziej dofinansować. Wiem, że rząd zapowiedział, w tym roku jest 1 miliard na społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w przyszłym ma być bodajże 6 miliardów, później ma to rosnąć do 10. Miejmy nadzieję, że to się faktycznie spełni, że pojawią się te takie budownictwo nie komunalne dla tych, którzy kompletnie sobie nie radzą, ale właśnie dla tego średniego segmentu, który zarabia za dużo, żeby dostać pomoc społeczną, a za mało, żeby wziąć kredyt.
Ale pamiętajmy, jest zdecydowana większość w naszym kraju.
Ale pamiętajmy jeszcze o jednej sprawie. Bardzo duża grupa Polaków jest, pracuje na Islandii, w Norwegii, w Szwecji. Być może, jeśli będą dobre warunki tutaj płacowe i warunki przygotowania pracowników do pracy w fabryce takiej, która prowadzi produkcję wyrobów innowacyjnych, to wrócą Polacy z innych krajów. W Holandii duża Polonia jest, pracują...
Z Wielkiej Brytanii wracają,
więc mamy jeszcze zasoby, które możemy uruchomić. I jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa, bo tutaj kolega mówił o demografii. Wreszcie powinniśmy pomyśleć o tym, żeby wykorzystywać pracowników 50+. W działalności produkcyjnej, skoro ona jest zautomatyzowana, zrobotyzowana i bardziej potrzeba właściwie w takiej produkcji obsługi logistycznej i biurowej i organizacyjnej niż obsługi technicznej bezpośrednio.
I żebyśmy nie narzekali, że te osoby nie chcą pracować, to nieprawda. One po prostu nie mają gdzie pracować, bo nie przyjmuje się ich do pracy, nie uwzględnia się ich życiorysów w ogóle. Na koniec króciutko. Około 2,5 tysiąca statków szarej floty przewozi ropę naftową z krajów objętych sankcjami do krajów, które te sankcje nałożyły. Do nich dołączyły zbiornikowce zombie. To są objęte sankcjami jednostki, które systematycznie przejmują martwe, identyfikacyjne numery statków AIMO i numery istniejących statków ukrywają się pod fałszywymi banderami, donosi gospodarkamorska.pl. O tym pisał pan profesor. Jakie kryją się z tym niebezpieczeństwa, bo takie jednostki się okazuje pływają też po Bałtyku.
Tak, pływają jednostki zombie. Powiedzmy, że to są jednostki, które przejmują numery na przykład statków, które były złomowane lub innych jednostek, które wcale nie są zbiornikowcami.
I nic nie można tym jednostkom zrobić, tak?
Nic, no bo one pływają po wodach międzynarodowych, ale co gorsza, to są starsze jednostki z załogami, które no, są powiedzmy o różnym poziomie kwalifikacji. Są to jednostki często nieubezpieczone, bo tylko ładunek jest ubezpieczony, statek jest nieubezpieczony, bo skoro statku nie ma i w rejestrze międzynarodowej organizacji, no to w takim razie nie może być ubezpieczony, bo firma go nie ubezpieczy.
Czyli jak zepsuje jakąś infrastrukturę tutaj u nas, albo zatonie pełen
z ropą, albo się rozbije,
to nie wiadomo od kogo ściągać pieniądze. Właściwie
wiadomo,
nic się z tym nie zrobi.
Bo ukryty właściciel jest. Fachowcy wiedzą, kto jest właścicielem, ale no jeśli ten statek na przykład rozbiłby się pod mostem duńskim i zablokował przejście, to byśmy mieli w ogóle zablokowane nie tylko dostawy ropy, ale także zablokowane dostawy ładunków w kontenerach. I to jest problem. Statki zombie są istotnym zagrożeniem dla żeglugi.
I ostatnie dwa zdania, Maciej Goniszewski.
Jak najbardziej tu zgadzam się z panem profesorem. Największe zagrożenie możliwe na Bałtyku to jest zablokowanie cieśnin duńskich i takie jednostki faktycznie mogą do tego doprowadzić. No i oczywiście też straty gospodarcze. Ja się nie zgadzam, że nic nie możemy z tym zrobić. Jak najbardziej możemy z tym zrobić. Możemy po prostu silnie kontrolować. To robią między innymi Skandynawowie, którzy bardzo kontrolują, kto wpływa do ich portów, kto przepływa obok ich wód. I mam nadzieję, że tutaj nowe ustawy, które są planowane w Polsce, które pozwolą polskiej armii no, działać też poza naszymi wodami terytorialnymi, pozwolą tutaj też ograniczyć ryzyko ze strony tego typu jednostek.
Bezpieczny Bałtyk między innymi. Tak. Sejm niedawno przegłosował ustawę. Więcej niestety nie porozmawiamy, ale do tematów będziemy wracać. Moimi i państwa gośćmi byli dziś dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka, a już za chwilę Włodek Raszkiewicz i specjalna audycja poświęcona środkom unijnym, które wykorzystujemy na Pomorzu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.